Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w przystanku Historia prowadzonym przez Szczeciński Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Dziś w rocznicę praktycznie będziemy rozmawiać o jednym z najbardziej tragicznych epizodów w okresie II wojny światowej, czyli o zbrodni katyńskiej. Zaprosiliśmy dzisiaj do dyskusji wybitnych ekspertów, historyków zajmujących się tym tematem. Pana doktora Witolda Wasilewskiego, pracownika Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, redaktora naczelnego pisma Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej, autora licznych publikacji na temat Katynia, w tym już trzytomowego opracowania dotyczącego raportów protokołu z posiedzeń Komisji Madena. I pana majora doktora Artura Ochała, pracownika Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie, autora licznych publikacji na temat Korpusu Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej, zajmującego się dziejami tych jednostek. Witamy bardzo serdecznie. Szanowni panowie, zacznijmy, można powiedzieć, od początku. 1 września 1939 roku Niemcy napadły na Polskę. 17 września 1939 roku Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich, wypełniając swoje zobowiązania Paktu Ribbentrop-Mołotow, również przekroczył dawne granice II Rzeczpospolitej. Do walki z drugim najeźdźcą stanęli również żołnierze polscy, żołnierze Wojska Polskiego, żołnierze Straży Granicznej, żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza. Proszę powiedzieć, jak wyglądał ten początek zmagań na tym wschodnim odcinku wojny?
To może zacznijmy chronologicznie. Dlatego, że 1 września 1939 roku do walki z niemieckim najeźdźcą stanęli żołnierze Straży Granicznej. Mówię tutaj celowo żołnierze, dlatego że w przypadku mobilizacji oni stawali się częścią polskich sił zbrojnych i oni jako pierwsi tak naprawdę próbowali dać odpór niemieckiemu najeźdźcy i to oni byli tym dzwoneczkiem, który sygnalizował tak naprawdę kierunki niemieckiego natarcia. Oczywiście 17 września tragiczna obrona granicy wschodniej przez Korpus Ochrony Pogranicza, ale pamiętajmy, że Korpus nie miał za zadanie obrony samej linii granicy. On miał zadanie osłonowe. I taka jego była rola w przypadku konfliktu zbrojnego z naszym wschodnim sąsiadem. I on miał stawić symboliczny opór na linii strażnic, a później stopniowo wycofywać się w głąb terytorium. To, że część strażnic podjęła walkę, to była w zasadzie bohaterska postawa załóg tych strażnic tak naprawdę. Część strażnic wycofała się bez walki, ale taka była ich rola. Oni mieli się po prostu wycofać do swoich kompanii granicznych, wycofać się do batalionów i wycofać się w głąb terytorium, żeby tam się przeformować do dalszej walki. Tak? Jeżeli chodzi o sam 17 września, to wiemy, że część strażnic niestety dała się zaskoczyć. Ich załogi zostały brutalnie wybite, wykute bagnetami wręcz przez radzieckiego najeźdźcę. Część strażnic stawiła bohaterski opór. Są przykłady strażnic, gdzie ta walka trwała do końca tak naprawdę, do śmierci ostatniego osłaniającego żołnierza. W większości wypadków byli to podoficerowie zawodowi. Musimy pamiętać o tym, że 17 września ten korpus na granicy wschodniej miał zupełnie inny charakter niż przed wojną, dlatego że główną część żołnierzy byli to żołnierze rezerwy, dlatego że korpus miał już od marca 1939 roku wystawił zwarte jednostki, które trafiły na front polsko-niemiecki. Natomiast na granicy wschodniej trafiły jednostki odtworzone w oparciu o rezerwistów, których tam skierowano. Więc możliwości korpusu na granicy wschodniej były dużo mniejsze niż powiedzmy w 1938 roku, w 1937 roku czy w latach wcześniejszych. Ale wcześniej nikt nie zakładał, że będziemy prowadzić wojnę z Niemcami. Więc ten korpus 17 września miał zupełnie inną siłę bojową niż we wcześniejszych latach tak naprawdę. Mhm.
Wspomniał pan o tym, że część strażnic została zaskoczona, część żołnierzy wycofywała się. Co stało się z żołnierzami, którzy nie zostali po prostu unicestwieni przez wroga?
Te załogi strażnic, które zdołały się wycofać, wycofywały się zazwyczaj do drugiej linii obrony, czyli dowództw kompanii granicznych. Tam tworzono z nich większe oddziały, które wycofały się na trzecią linię, jakby można powiedzieć, gdzie były dowództwa batalionów i z nich starano się sformować większe jednostki, które wycofywały się w głąb polskiego terytorium, po to, żeby z nich skupić większe siły. Pamiętajmy o tym, że nadal w Warszawie funkcjonowało dowództwo Korpusu Ochrony Pogranicza pod dowództwem generała Orli Krikemana. Generał podjął próby zintegrowania całego, wszystkich swoich oddziałów korpusu, które stacjonowały na granicy wschodniej. Nawet przeniósł siedzibę dowództwa częściowo do Brześcia, a później w kierunku wschodnim, ale w związku z agresją sowiecką no, musiał jakby zmienić kierunek swojego odwrotu i w późniejszym efekcie jego zgrupowanie dotarło w rejon na Polesie i następnie w rejon Szacka i Wytyczna, gdzie w zasadzie to jego zgrupowanie stoczyło dwie ostatnie bitwy, które no, były zwycięskie, ale nie dawały wygranej tak naprawdę temu zgrupowaniu. I generał Orlik podjął, wydaje mi się, że słuszną decyzję z punktu widzenia naszego, dzisiejszego, współczesnego, że nie poddał swojego zgrupowania, tylko rozpuścił swoich żołnierzy. Decyzja wydawałaby się, że no, mała honorowa jak na polskiego oficera, ale ocaliła wiele, wiele istot, wielu żołnierzy ocalało, dlatego że Rosjanie, którzy wkraczali na tereny opuszczone przez żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, no, mordowali tych napotkanych oficerów. Część oficerów z dowództwa korpusu została rozstrzelana na polu bitwy. Więc wydaje się, że ta decyzja generała Orli Krikemana no, była na tyle słuszna, że faktycznie ocaliła wielu oficerów i wielu żołnierzy tego zgrupowania. Nie trafili oni po prostu do obozu śmierci.
No właśnie, ci, którym się nie udało, można powiedzieć, trafili do obozów. Gdzie te obozy, czy Rosjanie zakładali te obozy na terenie II Rzeczypospolitej, czy tej już, można powiedzieć, nie byłej II Rzeczypospolitej, czy też wywozili polskich oficerów na tereny ZSRR?
Tu może dodam, że oczywiście wszystkie formacje mundurowe, które biorą udział w walce, stają się częścią sił zbrojnych, w sensie również formalnym, prawnym. Nawet osoby cywilne, które włączają się w działania wojenne, zawiedzą wojska, mają oznaczenia wojskowe, mogą być traktowane jako jeńcy wojenni. I stąd właśnie w wypadku Korpusu Ochrony Pogranicza to oczywiście to była formacja wojskowa. To w ogóle sprawa jest bezdyskusyjna, ale stąd również tak byli potraktowani i Straż Graniczna, ale i również Policja Państwowa, a także no, czasem pomijana z niejasnych jakichś psychologicznych względów psychospołecznych. Trzecia co do wielkości formacja, jeśli chodzi o straty osobowe w zbrodni katyńskiej, czyli Straż Więzienna, obecnie Służba Więzienna. Tak? No pierwsza to oczywiście Wojsko Polskie. W gruncie rzeczy ja często Korpus Ochrony Pogranicza traktuję łącznie z Wojskiem Polskim, bo przecież były przepływy kadrowe. Różnicą to no oczywiście zasadniczą było, że jednak generalnie zbrodnia katyńska w wypadku Wojska Polskiego uderzała w oficerów. Wiemy, że nie wyłącznie, ale głównie tutaj praktycznie wszystkie stopnie były ofiarami, ale to już była kwestia służby zawodowej. Tak samo było, że w wypadku, prawda, oczywiście właśnie Policji Państwowej, Straży Więziennej, czy też Straży Granicznej, no i tych mniejszych formacji, tak jak Policja Śląska Cieszyńskiego, tak, autonomiczna, tak. Wszystkie te osoby traktowane jako jeńcy wojenni. Oczywiście wiemy, no, że to traktowanie no, zakończyło się zbrodnią katyńską, więc musimy to traktować w cudzysłowie, ale określane konsekwentnie jako wojennopłynne, czyli jeńcy wojenni, przekazane do dyspozycji utworzonemu no właśnie w celu, tak naprawdę tuż po agresji na Polskę, w celu no właśnie w celu zajęcia się polskimi jeńcami wojennymi, zarządowi do spraw jeńców wojennych NKWD. Obozy, te obozy zwane czasami rozdzielczymi, czasami właśnie zbiorczymi, tak, gdzie tych jeńców grupowano. One się znajdowały generalnie, oczywiście improwizowane, najpierw w ogóle nie traktowane w tej formalnej praktycznie NKWD strukturze. One się tworzono je w różnych miejscach na terenie II Rzeczpospolitej, ale to było tylko chwilowe zabezpieczenie, prawda, w danym terenie. tych pojmanych jeńców, tak? To nie były stricte obozy. Natomiast stamtąd przewożono już do tych obozów na, no właśnie, na tych generalnie stacjach, przy stacjach kolei na granicy, no w tym momencie tej pogwałconej granicy II Rzeczpospolitej ze Związkiem Sowieckim. Choćby słynna Szepietówka, ale takich było obozów więcej. I tam już odbywała się ta selekcja, no, w związku z którą między innymi oficerowie trafili, jak wiemy, głównie do obozu w Starobielsku, obozu w Kozielsku. No, policja, to wiemy, że do obozu w Ostaszkowie. No, to już były obozy z zasady położone w głębi Związku Sowieckiego. Do obozu w Ostaszkowie wiemy, że również właśnie Straż Więzienna, także Straż Graniczna, Korpus Ochrony Pogranicza, wbrew takiemu utartemu sądowi, to nie jest tak, że był skupiony wyłącznie w Ostaszkowie, tak? W Kozielsku było wielu kopistów. Także tak to przebiegało, tak ten system wyglądał. Były te obozy rozdzielcze. Tu oczywiście można by w ogóle dużo mówić o tym, prawda, jak potraktowali Sowieci jeńców, bo i co się stało właśnie z tą masą jeńców, która została wzięta do niewoli. My mamy później w 1941 roku te zestawienia sowieckie, generalnie zgodne z rzeczywistością, tak w oparciu o to, co możemy poza tym zweryfikować, lekko może zaniżone, ale prawda, my tu mówimy tak, no, o kilkudziesięciu tysiącach i to bynajmniej nie 90, prawda, polskich jeńców. To było kilka zestawień, były też późniejsze, 43, a przecież wiemy, że te szacunki wziętych do niewoli to jest od, no, do 300 tysięcy, tak? No, często się dziś podaje 250 000, niektórzy 200 tysięcy, najniższe to 180 tysięcy. Było więcej. Wiemy, że tu nie wiem, na ile mi pozwoli prowadzący, prawda, rozwijać taką myśl, ale wiemy, że wielu strzelców, tak, no wówczas w Wojsku Polskim to strzelec nieszeregowy, zostało wypuszczonych bardzo szybko, nawet jeszcze nim trafili do tych rozdzielczych właśnie obozów, właśnie z tych jeszcze na terenie II Rzeczpospolitej. Ciężko było po prostu nawet nad taką masą ludzi zapanować. Byli to też przede wszystkim osoby, trzeba powiedzieć, strzelcy i szczególnie tutaj pochodzenia, no, białoruskiego, ukraińskiego, z mniejszości narodowych, ale polscy również. Później masa jeńców trafia do Niemiec. Jest ta planowa, powiedzmy, że wymiana, ale jeńcy głównie trafiają tak naprawdę ze Związku Sowieckiego do Niemiec. To tyczy różnych stopni. Tak, natomiast no, zostają w obozach, zostają oficerowie Wojska Polskiego, ale zostają też funkcjonariusze wszystkich stopni, prawda, właśnie Straży Granicznej, Straży Więziennej, zostają żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza, a także zostaje spora grupa strzelców i podoficerów Wojska Polskiego. Mamy te kilkadziesiąt tysięcy, o których no mniej mówimy niż o ofiarach zbrodni katyńskiej. Między innymi oni byli w tak zwanym, bardzo duża grupa byli w tak zwanym rówieńskim obozie, tak, czyli lwowsko-rówieńskim, ale to był wielki obóz rozrzucony na olbrzymim terenie dzisiejszej Ukrainy, w wielu punktach, gdzie oni pracowali przy pracach budowlanych. Śmiertelność była bardzo duża, ale także Krzywy Róg i jeszcze kilka innych takich, zakłady metalurgiczne, kopalnie, gdzie te kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy niższych stopni było przetrzymywanych. Bardzo wielu tej niewoli nie przeżyło.
Chciałem zapytać, bo rozmawiamy i za chwilę zapewne dojdziemy do tego 5 marca roku 1940. Chciałem zapytać, czy decyzja o zgładzeniu tych kilkudziesięciu tysięcy polskich jeńców zapadła wcześniej? Czy już 17 września, kiedy wojska sowieckie przekraczały granice Polski, było wiadomo, co się z nimi stanie? Stalin miał jasno chyba sprecyzowane jakby zdanie o Polakach. W 1937 roku mówił, że jest to czyszczenie polskiego brudu. Takich słów dokładnie używał. Ale 20 lutego 1940 roku Zarząd do Spraw Jeńców Wojennych NKWD opracował raport specjalny, z którego wynikało, że proponowano przynajmniej zwolnić do domu wszystkich cywilów szeregowych, policjantów, między innymi część żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza oraz oficerów w wieku starszych czy chorych. Czy ta decyzja właśnie była już wtedy podjęta w momencie przekraczania granicy, czy została podjęta dokładnie tego 5 marca 1940 roku?
Dokładnie 5 marca oczywiście nie została podjęta, jest jasne, że była wypracowana nieco wcześniej, ale nic nie wskazuje, żeby we wrześniu 1939 roku była przesądzona kwestia przeprowadzenia zbrodni katyńskiej, jak wiemy dokładnie na 14 700 jeńców wojennych wymienionych w decyzji Biura Politycznego z 5 marca. Wiemy, że bardzo zbliżono liczbę do tych 14 700 jeńców wojennych. Pod tym pojęciem rozumiano właśnie to konkretnie tych przetrzymywanych w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, także również policjantów, właśnie strażników. I jak wiemy też 11 tysięcy jest tych więźniów wymienionych w decyzji Biura Politycznego. Tam też byli przedstawiciele formacji mundurowych. No tu jest ta zagadka, że w oparciu o te dokumenty operacyjne NKWD sprawozdawcze i słynną notatkę Aleksandra Szelepina z 1959 roku mamy potwierdzone te 7305. Tu jest pewna zagadka między tą liczbą a tymi 11 tysiącami, ale tu się koncentrujemy na jeńcach. Tak zabito tu wiemy w oparciu o materiały już sprawozdawcze, te operacyjne NKWD, wiemy, że rzeczywiście bardzo zbliżono liczbę do tych 14700 wymienionych. Oczywiście niedokładno, nie było to tyle, ale bardzo ona była bardzo zbliżona. I ta decyzja została wypracowana jednak, wydaje się, w znacznym stopniu w trakcie przesłuchań oficerów Wojska Polskiego i w obozach i analizowaniu ich możliwości ich wykorzystania do celów polityki sowieckiej. I to jest taki, tych dostrzegalnych wprost motywów nie jest tak bardzo wiele, tak jak wiemy w samej decyzji z 5 marca, ale ten motyw w notatce Berii, która sama w sobie nie jest ta słynna notatka z tymi podpisami, wszystkim nam tu znana oczywiście, tak, bo no wiem, że tu nie są przypadkowe osoby, tak, wszyscy wiedzą, to ona oczywiście nie jest sama w sobie decyzją, tak, ona została podpisana, no decyzją to było to, co wpisano do postanowienia biura, protokołu Biura Politycznego i wyciągi, pierwszy ten wyciąg był sporządzony dla po prostu Ławryntyja Berii, żeby wykonał tę decyzję, ale tam się ten motyw, tak, bo tego tyczy pytania, a nie ten motyw można odczytać, że są, prawda, no, niepoprawnymi przeciwnikami, tak, władzy sowieckiej, tak, ustroju sowieckiego i to jest ten niewątpliwie czynnik, no, umocnienie się w tym przekonaniu sowieckie, władz sowieckich, no, ono się do tego przyczyniło, ale bez wątpienia mieściło się to w tej ogólnej, no, koncepcji uderzenia w państwo polskie, to już tak, żeby ono bezpowrotnie nie powstało, ale niewątpliwie przynajmniej częściowego wyniszczenia narodu polskiego, doprowadzenia do zmian przecież stosunków narodowościowych na ziemiach anektowanych, bo cała ta polityka do tego prowadziła, deportacje, aresztowania. Przypomnijmy, zbrodnia katyńska to też również właśnie więźniowie, a zabicie oficerów oczywiście korespondowało z tym. Tam byli oczywiście, my wiemy, że byli przedstawiciele tu z wszystkich z części Polski, ale też powiedzmy sobie, to jest rzadko jakby podnoszone, ale była pewna nadreprezentacja. Nikt tego dokładnie nie przeliczył. Ja niektóre elementy zbrodni katyńskiej przeliczyłem, niby wiemy wszystko, tak, ilu dokładnie ilu było z tych ziem, prawda, wcielonych do Związku Sowieckiego, ale była nadreprezentacja, oczywiście w stosunku do też populacji, no wiemy, że one były mniej zaludnione, tak, także tutaj to niewątpliwie mieściło się w tej ogólnej polityce wyniszczenia po prostu narodu polskiego, natomiast mamy te ewidentne dowody wahania się, czy na przykład, prawda, szczególnie policjanci, ale także wojskowi, nie powinni jednak być skazani na wyrokami indywidualnymi i trafić do łagrów, tak, bo wiemy, że do łagrów trafiały, czyli poprawczych obozów pracy, osoby skazane z wyrokami. Skupiono ich w tych obozach dla wojennoplennych, jenieckich, to ich wyróżniło, ale przynajmniej w odniesieniu właśnie do policjantów, a to mogłoby obejmować i kopistów, na pewno straż więzienną, straż graniczną, to bardzo poważnie, jak wiemy, właściwie zaczęto już ten proces, takie działania, które wskazywały, że oni będą jednak podlegali indywidualnemu, no ta słynna karta olejnika, prawda, i że będą podlegali indywidualnym wyrokom i oczywiście to też represją. No zapada jednak ta decyzja tego rozwiązania, prawda, no, polegającego na zbrodni masowej. W moim przekonaniu ona w żadnym wypadku nie tkwiła w jakichś takich czasem podnoszonych szczegółowych powodach, tak. Nie ma na to żadnych dowodów źródłowych, prawda, a to w związku, że z wojną fińską, bo na przykład chciano opróżnić obozy, albo bo akurat Polacy w tym momencie się była możliwość, że będą po stronie fińskiej walczyć, jak wiemy, korpus. A to prawda, że jakieś no, czynniki takie zupełnie wyłącznie psychologiczne, tak? Zemsta Stalina za rok 1920. 1920 rok nie był akurat dla Stalina szczególną traumą, wbrew pozorom. No wiemy, że brał udział, tak? Ale to my raczej jako tu historycy tam mówimy, że mógł się tymi decyzjami przyczynić, że się nie połączył ten front południowy, prawda, i tu przegrali. To nie funkcjonowało w Związku Sowieckim i on się nie musiał tego jakby obawiać, prawda, i tutaj mścić. I to nie była jakaś specjalna, no krótko mówiąc, trauma, bo tu już nie chcę przedłużać. Tam przecież są przeróżne jeszcze koncepcje, a to wiąże się z planowanymi bombardowaniami roponośnych terenów na Kaukazie. I to ma być, prawda, jakaś przyczynowo-skutkowe do zbrodni katyńskiej. Oczywiście to nie była przyczyna. No przyczyną było chęć uderzenia, przede wszystkim niedopuszczenia, żeby kiedykolwiek powstało państwo polskie, tak? Odbudowało się państwo polskie. I również do trwałego wcielenia tych ziem, które były zagarnięte do Związku Sowieckiego. Wiemy, że nie, taka bardzo charakterystyczny element, nie utworzono Polskiej Republiki Sowieckiej. To jest bardzo charakterystyczne i można powiedzieć bardzo dziwne. Były tereny, które można by powiedzieć z punktu sowieckiego w cudzysłowie aż prosiły się o utworzenie takiego, tak, takiej republiki. Nie zrobiono. Tam takie pojedyncze memoriały, żeby to zrobić od polskich komunistów, to można znaleźć w archiwaliach, ale to nie było poważnie traktowane. Więc chodziło o zniszczenie państwa polskiego. Stwierdzono, że to są ludzie, którzy będą zawsze i konsekwentnie w swojej masie dążyć do odbudowy państwa polskiego. I jednak najpewniejsze, najbezpieczniejsze z punktu widzenia interesów sowieckich po prostu będzie się jednorazowe, masowe pozbycie się tej wrogiej zbiorowości. Niewątpliwie to była geneza.
Jeżeli mogę uzupełnić, ja ostatnio się śledząc, że tak powiem, konflikt na Ukrainie, trafiłem na takie doniesienie w mediów, że w archiwum w Kijowie znajduje się spis, proskrypcyjny spis sporządzony przez organy NKWD obywateli polskich, oficerów, urzędników, działaczy samorządowych i osób, które mają wpływ na mieszkańców, na lokalną społeczność, którzy w przypadku wkroczenia Armii Czerwonej na polskie terytorium podlegają bezpośredniemu aresztowaniu, a w przypadkach niemożliwego aresztowania ich eliminacji. To jest 36 rok. I to są pierwsze listy proskrypcyjne, które już były sporządzane. Mamy z mojego podwórka, z podwórku Korpusu Ochrony Pogranicza, śledząc afery szpiegowskie, też natrafiłem na taki ślad, gdzie w bardzo prosty sposób Rosjanie pozyskiwali informacje o polskich mieszkańcach pogranicza. Wystarczyło zapłacić jednego dolara, żeby wynająć osobę z polskiego pogranicza, która miała za zadanie bardzo proste: przejście po polskich osadach osadników wojskowych i spisać z tabliczek ulicznych nazwiska osób, polskich osadników, którzy tam mieszkają. W jakim celu? Właśnie w celu sporządzania list proskrypcyjnych. To są lata 30., więc Rosjanie w jakiś sposób już przygotowywali się do tego, że w przypadku ewentualnego konfliktu z Polską będą te listy wykorzystywać właśnie do aresztowania i eliminacji polskich mieszkańców. Więc oczywiście to nie był zamysł zbrodni w 36 roku, ale jakieś przygotowania już były czynione w tym kierunku.
Można jeszcze uzupełnić, że oczywiście to dotyczy, prawda, tutaj tej ludności, głównie tych terenów, no a w wypadku oficerów to nie jest tak, że Sowieci mieli dosie tych oficerów i właśnie gromadzili je w te informacje, przetrzymując ich w obozach, co też niejako tłumaczy, dlaczego ta decyzja zapadła, prawda, no w gruncie rzeczy po wielu jednak miesiącach od momentu wzięcia ich do niewoli, no po kilku w każdym razie. No, tworzono teczki personalne, tak, robiono po prostu wywiady z nimi. No wiemy, że gromadzono też, wykorzystano, no, są wskazówki, że wykorzystano również i korespondencję. Można tak domniemywać z obozami również do tworzenia tych list deportacyjnych. No, zwłaszcza dotyczy to oczywiście tej towarzyszącej zbrodni katyńskiej wywózki z 12 na 13 kwietnia, kwietniowej i to niewątpliwie też oni byli potrzebni w tych obozach, tak, żeby od nich te różne informacje wyciągnąć i tak robiono, bo nie dysponujemy w archiwach, tu trzeba powiedzieć, jakimiś takimi bardzo jakimiś szerokimi listami proskrypcyjnymi, prawda, z którymi by Sowieci wkraczali i dotyczyłyby one ogółu na przykład tych, którzy byli deportowani, prawda, w lutym 40 roku. Natomiast tutaj mamy świetny trop odrzucony, choćby jak namierzano osadników wojskowych, tak? No, grupę, która ewidentnie charakterystyczna grupa ofiar zbrodni katyńskiej, bo oni głównie z więzień, tak? Choć było, można tam znaleźć w obozie jenieckim, ale głównie byli w więzieniach i stali się ofiarami zbrodni katyńskiej na równi z oficerami Wojska Polskiego. A przecież nie należeli do elity społecznej i ani politycznej tak naprawdę osadnicy w tym momencie Rzeczpospolitej. No to były osoby, które dostały nadział ziemi, na której zresztą z różnym, jak tak mikroskali to już sobie prześledzić, z różnym powodzeniem gospodarowali, tak, bo to często były osoby nie mające wcale doświadczenia, ale były to osoby, to byli po prostu patrioci, to były osoby zasłużone dla Polski swoją służbą w przeszłości, tak. No i oczywiście w sowieckim domniemaniu byli ludźmi, którzy będą ten zaraźliwy polski patriotyzm szerzyć i będą też również przyczynić się na miarę swoich w każdym razie możliwości do odbudowy państwa polskiego. No i dlatego znaleźli się, prawda, w tym gronie obok właśnie wojskowych policjantów, tak, kopistów.
Cała akcja zaczyna się 3 kwietnia. To, co jest najbardziej uderzające w tych relacjach, które się zachowały, to jest w strzępach relacji, które się zachowały i w różny sposób dziś możemy je przeczytać, to, że oficerowie, jeńcy jakby nie mieli do końca świadomości, czy nie wierzyli w to, że może coś stać, co się stało. To znaczy się z tych relacji wynika, że oni nie przeczuwali do końca, że mogą zostać zamordowani. Ta akcja była zorganizowana, ruszyła 3 kwietnia. Nie chcąc tu epatować oczywiście szczegółami, chciałbym, żebyśmy powiedzieli tak pokrótce, jak to przebiegało i też, żebyśmy też powiedzieli o tym, że to, jeśli mówimy o świecie zgładzonym w Katyniu, tak jak tutaj wystawa, którą Państwo mogą oglądać, mówi, że to nie tylko Katyń, że było wiele innych miejsc, w których polskich oficerów rozstrzeliwano, w których polskich oficerów mordowano.
Może ja zacznę tak tylko, zagaję. Oczywiście istniał cały system kamuflażu tych działań, które Rosjanie przygotowywali, chociażby szczepienia, tak, przed wyjazdem, przed oferowanym wyjazdem. Przecież przygotowany prowiant, który był zawijany w biały papier, to wszystko miało na celu zdezinformowanie w zasadzie i osłabienie jakby czujności oficerów, którzy nie spodziewali się tego, że co może ich spotkać na tej drodze tak naprawdę do śmierci, bo tak to trzeba określić. Więc Rosjanie musieli sobie zdawać sprawę z tego, że młodsi oficerowie będą stawiać opór. I że w przypadku tego, gdyby się w jakikolwiek sposób rozniosło, że są przygotowywani na śmierć, w tych obozach mogłoby dojść do buntu i do walki tak naprawdę z tymi oficerami, tak? Ale ten cały system, który funkcjonował w obozach, czyli zakaz zrzeszania się, miał powodować to, że ci jeńcy mieli być odosobnieni, mieli przebywać wspólnie w jednym miejscu, ale nie mogliby się wzajemnie kontaktować, tak? A więc system agentów, którzy mieli donosić o jakich formach stowarzyszania się, czy czy chociażby ta uznana za organizację spiskową ta kasa zapomogowa na przykład, czy Stowarzyszenie Oświatowe Samokształceniowe Oficerów, to zostało potraktowane właśnie jako organizacje spiskowe, właśnie po to, żeby jeńcy nie mieli ze sobą kontaktów i żeby informacje o mogących się, że tak powiem, wydarzyć tutaj zdarzeniach nie były pomiędzy nimi przekazywane tak naprawdę. Więc ten cały system, który funkcjonował w obozach, a więc system doprosów, o których tutaj kolega wspominał, przesłuchań, chodziło o to, żeby tak naprawdę spacyfikować nastroje oficerów. Oczywiście jeszcze dodajmy kwestię zakazu czynności religijnych, tak, czyli modlitw. Czyli wszystko to było w ukryciu robione. Pamiętajmy o tym, że te główne trzy obozy NKWD były zorganizowane w budynkach poklasztornych, czyli jakby zaprzeczały temu miejscu tak naprawdę, w którym ci żołnierze zostali skupieni i nie mogli tych czynności wykonywać. Więc to wszystko miało sprawiać, żeby ci oficerowie jakby no, nie wykazywali wojowniczych nastrojów i po prostu poddali się tak naprawdę tej egzekucji w sposób spokojny, tak?
Można tu wymienić jeszcze takie metody, jak rozsiewanie plotek przez NKWD-istów, szczególnie usilne właśnie bezpośrednio przed operacją, co mamy potwierdzone w no, tych zapisach, znalezionych choćby zapiskach, prawda, z Kozielska ofiar. Także no, mamy to, choć ja nie widziałem tej karteczki, tak, ale to są zapisy, tak, o tym, że nawet zgubili, prawda, karteczkę, która w jednym z obozów, która miała wskazywać na to, że będą, no, że będą przewożeni do innych obozów oficerowie. Także była to, nie ma żadnej wątpliwości, planowa dezinformacja. Trzeba powiedzieć, że ona popadała na bardzo podatny grunt, bo jeńcy w sposób naturalny żyli w obozach po prostu tą potencjalną perspektywą zmiany swojego losu, tak? I te takie wiadomości, które krążyły pomiędzy nimi, no nawet tam uzyskały takie swoje określenie, tak? Job, tak? Czyli jeden oficer powiedział, tak? I wiemy, że sami, prawda, choćby w tych zapiskach, które znamy polskich oficerów, tak? Prawda, jest, mówił sami, miejscami trochę autoironicznie, tak? Zdają sobie sprawę, pisał, że ataki jest Job, prawda, właśnie mamy ataki. A to były takie, a jakie? A właśnie konkretnie takie, że na przykład trafią do Rumunii, zostaną przewiezieni do innych mniejszych obozów, zostaną przewiezieni do granicy z Niemcami i wydani Niemcom, a nawet, że zostaną po prostu zwolnieni z niewoli i to w sposób, który, prawda, przekazani no, do granicy tutaj zapewne też rumuńskiej, tak żeby mogli później po prostu już kontynuować walkę z Niemcami, tak, w armii. No, choć polskiej we Francji, tak? I tym żyli, w to wierzyli. I rzeczywiście, kiedy rozpoczęło się ta operacja no między tym 1-3 kwietnia, tak? Bo to zależy, czy liczymy pierwszą listę podpisaną w Moskwie, pierwszy transport, czy pewnie pierwsze te strzały, które padły, to nie, oficerowie nie wiedzieli, że jadą na śmierć. No nie ma żadnej wątpliwości. To wynika, że ta dezinformacja powiodła się.
Jak to zatem wyglądało? To znaczy się, po pierwsze, trochę opiszmy, prawda, ten cały mechanizm zbrodni, a druga rzecz to, o co chciałem zapytać, to znaczy się o te pozostałe miejsca, bo Las Katyński jest jakby znany, a mam wrażenie, że czasami zapominamy, że tych miejsc, do którym dokonywano po prostu egzekucji na polskich oficerach czy na polskich jeńcach było dużo, dużo więcej.
Tak, te miejsca zbrodni na jeńcach wojennych to są, prawda, trzy obozy i trzy miejsca. No, obóz w Kozielsku to są oczywiście ofiary z Lasu Katyńskiego. Nie ma naprawdę mocnych przesłanek źródłowych, żeby stwierdzić, że zginęli albo nawet część ich zginęła w więzieniu zarządu obwodowego NKWD w Smoleńsku. Wiemy, że to się pojawia w literaturze. Państwo się prawdopodobnie z tym spotkali. To wynika z pewnych późniejszych już relacji NKWD-istów, ale byłych między innymi, ale nie ma na to dowodów. No, wynika choćby z tych zapisków, że jak wiemy, no a także no, choćby mamy tutaj no, Swianiewicza relacje, że dojechali do tej stacji Gnieździowo i tam stamtąd byli wwiezieni do lasu. Czy w willi, tej NKWD, słynnej willi, tak, da, czy NKWD, czy bezpośrednio nad dołami, to naprawdę jest właściwie nie sposób dojść tutaj. Mogli być i tu rozstrzeliwani, znaczy zabijani strzałem w tył głowy. I to jest taki paradoks właśnie, że ten element zbrodni, który został najwcześniej odkryty, od którego nazwano całą zbrodnię, prawda, czyli zbrodnia katyńska, no, od odnalezionych zwłok polskich oficerów w Lesie Katyńskim, jest, sam przebieg jest najsłabiej rozpoznany. Mamy tu pewne zagadki, natomiast doskonale wiemy, jak zgładzono oficerów ze Starobielska. Oni trafili do więzienia w NKWD w Charkowie i tam opisał nam dokładnie tak naprawdę przebieg tych egzekucji Mitrofan Syromiatnikow. To już są te śledztwo, no najpierw jeszcze sowieckie, później rosyjskie z początku lat 90., tak, no właściwie się nawet jeszcze zaczęło wcześniej. Ale między innymi te zeznania to właśnie konkretnie 1990 rok i tu ten opis jest. Analogicznie z innego nieco poziomu, bo nawet wyższego, bo tutaj kierujący tak więzieniem NKWD w Kalininie ówczesnym, czyli w Twerze, opisał nam, jak zgładzono jeńców wojennych z Ostaszkowa, tak, właśnie w tymże więzieniu obwodowym NKWD w Kalininie. W wypadku tych dwóch więzień, czyli jeńców ze Starobielska i jeńców z Ostaszkowa, no zwłoki musiały być oczywiście przewiezione i ukryte, tak, w pewnym miejscu, jakimś oddalonym od tego, od więzienia. No i w jednym wypadku to jest taka strefa leśno-parkowa na obrzeżu Charkowa, blisko Piatichatek, ale w gruncie rzeczy jest to, można powiedzieć, Charków jeszcze, tak, to taka Piatichatki, no, no mała osada, po prostu w granicach tak naprawdę, no, Charkowa. A oczywiście nieco dalej w wypadku tych ofiar z Kalinina, no bo to jest Miednoje, tak, koło miejscowości Miednoje. I tutaj przez tą analogię właśnie, że skoro tu zabijano w więzieniu i ciała ukrywano, no już w terenie, prawda, generalnie zalesionym, prawda, oddalonym od dużego skupiska ludności, tak, choć w Charkowie to nie było bardzo oddalone, no ale jednak, no to przez analogię niektórzy się dopatrują, że no dlaczego w Katyniu zrobiono inaczej, tak? W wypadku ofiar z Kozielska, krótko mówiąc. Nie, no to być może ich też zawieziono do tego więzienia w Smoleńsku, a co najwyżej jakiś pojedynczy transport trafił do Lasu Katyńskiego, ale jest to spekulacja. To nie jest tak, że był absolutnie jeden wzorzec działania NKWD. No, sposób zabijania był jeden, tak? Później nawet określony katyńskim sposobem tego strzału w tył głowy. Jeśli chodzi o więzienia, to tu w ogóle można by mówić długo, bo tutaj jest jeszcze więcej zagadek. Wiemy, że z tych więzień na tak zwanej zachodniej Ukrainie, tak zwanej zachodniej Białorusi, czyli tych no, ziemiach II Rzeczpospolitej anektowanych przez Związek Sowiecki, z tych więzień przewożono zgodnie z decyzjami transportowymi, które znamy, przewożono do więzień w Mińsku, w Kijowie, Charkowie i Chersoniu. No i w związku z tym przyjmuje się, że tam te egzekucje miały miejsce. W wypadku Kijowa to my mamy ekshumację w Bykowni, tak, w tym lesie Bykownia, no, no też na terenie faktycznie Kijowa, co potwierdza. Tu jest bardzo duża część, ale nie wszystkie ofiary z listy tak zwanej ukraińskiej, czyli z tych, krótko mówiąc, więzień na terenie zachodniej Ukrainy. Nie wszystkie ofiary, to no, tamten cmentarz jako cmentarz dla wszystkich ofiar ofiar z listy ukraińskiej jest, no, dla części jest symboliczny, niewątpliwie. Tak, nie wiemy gdzie. Prawdopodobnie rzeczywiście w Chersoniu byli te osoby zabijane, prawdopodobnie część była w Charkowie, a więc tam, gdzie oficerowie, ale tutaj my nie dokonaliśmy ekshumacji, nie ma ekshumacji, która by zidentyfikowała te osoby. Mogły być jeszcze inne w innych miejscach egzekucje. Te transportowe rozkazy nie do końca się pokrywają. Nawet z tą liczbą z notatki Aleksandra Szelepina z 1959 roku do Nikity Chruszczowa, gdzie jest te 7305 więźniów. A to właściwie na tym się opieramy. Na tym opieramy całe nasze przekonanie, że nie zabito tych 11 tysięcy, które jest w decyzji Politbiura więźniów. Tak? No więc tak czy tak, co do nawet tych 7305 wszystkich, nie mamy tej pewności, gdzie oni zostali zabici. W wypadku Białorusi, no to też jest domniemanie, że skoro blisko Mińska to Kuropaty, no to zapewne tam, tak? No NKWD chętnie oczywiście w miejscach, gdzie wcześniej obywateli sowieckich mordowało, tak, używało tych miejsc, to w tych, no możemy tu stwierdzić choćby w wypadku tutaj części z tych wymienionych już przeze mnie tych, no tych złowrogich lokalizacji, ale nie, tak naprawdę no nie mamy takiej ekshumacji w Kuropatach, która by to potwierdziła. Zresztą pytanie, do czego mielibyśmy to potwierdzać, bo w wypadku listy białoruskiej nie mamy wykazu imiennego tych ofiar, tak, czyli prawda, no, znalezienie kogoś, tak, tu jest ta luka imienna, tak, czyli tutaj no, jest kwestia w ogóle, na czym miała polegać identyfikacja, tak. Także to są te luki, natomiast oczywiście sposób był podobny, egzekucja niewątpliwie przebiegały w ten sam sposób.
Dlaczego zatem blisko 400 osób uratowało się w Gajazowcu? Dlaczego trafili tam, w jaki sposób zostali wyselekcjonowani?
No tak, to jest to oczywiście zagadka, ale nie jest aż tak wielka, jak czasem się uważa. Powody były oczywiście różne. My mamy takie, mamy w źródłach, mamy wskazania. Czasem się gdzieś jest takie obiegowe, prawda, no, stwierdzenie, że nie możemy w ogóle stwierdzić. Nie, no wiemy, że były osoby, które były potrzebne ze względu na to, że do dyspozycji wywiadu, prawda, na NKWD, kontrwywiadu NKWD, były osoby, które były w związku z interwencjami ambasad, tak? No to słynny przypadek choćby Czapskiego, ale też choćby Młynarskiego można tutaj, no z tej słynnej rodziny, tak? Artystycznej, tak? To był Bronisław, tak, Młynarski i krewny Emila Młynarskiego, no to bardzo znanej postaci w świecie. A Czapski, no to w ogóle spokrewniona, jak wiemy, z rodami arystokratycznymi, no to interwencja prawdopodobnie nawet z Rzymu przez ambasadę później w Berlinie. Były też te interwencje z Litwy, tak, no one były oczywiście tutaj kierowane do Moskwy, tak. Ja mówię z ambasady w Berlinie, oczywiście w Berlinie to mogła być ambasada włoska, która przekazała Niemcom. To są pewne spekulacje, ale to, że były osoby, które ze względu na te interwencje dyplomatyczne, to wiemy, bo to wynika z dokumentów. Teraz tak, nie zawsze oczywiście możemy powiedzieć, która osoba, prawda, z jakiego powodu, bo to nie jest konkretnie do nich przypisane. Wreszcie, co znaczy, że na przykład były potrzebne do dyspozycji tego czy innego wydziału NKWD? Jeśli do dyspozycji kontrwywiadu, to oczywiście mogły być osoby, no to te mogły być osoby, które zgodziły się, krótko mówiąc, współpracować z władzami sowieckimi w realizacji celów politycznych sowieckich. No wiemy, że wśród tej grupy, pewnie te 395 będzie tutaj najlepiej. W Gajazowcu znalazło się trochę ponad 400, to kwestia, czy my liczymy tych, którzy opuścili obozy, prawda, już po decyzji z 5 marca, czy dopiero po rozpoczęciu 1 kwietnia, czy w ogóle jeszcze przed 5 marca, ale to jest około 400 osób. Wiemy, że tam był Zygmunt Berling, tak? Wiemy, że tam był pułkownik Leon Bukojemski. No wiemy, że oni później realizowali te cele sowieckie, niewątpliwie poszli na współpracę z władzami sowieckimi. To co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Później oczywiście był ten moment, gdy byli w armii Andersa, ale to już było pewien, tak się potoczyło. wystarczyło. Natomiast inne osoby, które były do dyspozycji kontrwywiadu, to mogły być oczywiście w tym celu, żeby od nich wydobyć informacje. Tak? To nie znaczy, że one zostały zwerbowane i złamane. Tak? Nie ma żadnych przesłanek, żeby stwierdzić, że dotyczy to większości ocalonych. Wręcz przeciwnie. No wiemy, że na przykład od Swianiewicza starano się wydobyć jego po prostu no, wiedzę w związku z tym, że on badał gospodarkę niemiecką, gospodarkę zresztą też sowiecką, więc miał interesującą wiedzę. A jeśli na przykład zwolniony był w grupie ocalonych major Lis, który był oficerem, prawda, dwójki kontrwywiadu i to właśnie realizujący działania na kierunku wschodnim, no to oczywiście oni się od niego starali wydobyć też te informacje. On był im jeszcze potrzebny. Jeśli wywiad, to proszę Państwa, oni prawdopodobnie spekulowali, czego w praktyce nie zrealizowali, ale spekulowali, że niektóre te osoby będą mogły być no na przykład zwerbowane jako współpracownicy wywiadu i przerzuceni na teren okupacji niemieckiej. Takie spekulacje prawdopodobnie były. To jest spekulacja, ale to, że oni chcieli jakieś osoby wykorzystać, tego możemy być pewni. No, generalnie im się to nie udało. Jest też ten element, że tam jest nadreprezentacja jednak tych, no choćby podchorążych, prawda, no znamy podchorąży, taki znany podchorąży, który ocalał Zdzisław Peszkowski, tak, później ksiądz, nie, wówczas nie, tak, i podchorążych było sporo, ich nieco jednak inaczej tak traktowano, ale no dlaczego, to już tu byśmy, prawda, mogli za długo mówić, ale to był, krótko mówiąc, cały zespół powodów, dla których ta niewielka w sumie grupa została no, ocalona.
Panowie, kto ujawnił zbrodnię z Katyńską? Polacy, Niemcy czy Sowieci? Kto dotarł pierwszy do grobów, kto pierwszy poinformował? Bo wiemy, że propaganda niemiecka to wykorzystywała, ale ta chyba ten sam jakby początek odkrycia grobów katyńskich jest dużo bardziej skomplikowany.
To zanim do tego dojdziemy, ja to myślę, że kolega to lepiej na to odpowie. Ja chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie zbieżność okresu zbrodni katyńskiej z akcją, która się działa w Generalnej Gubernii, tak?
AB.
Tak, mówimy o akcji przeciwko inteligencji polskiej, tak? Czyli niemieckiej akcji aresztowania polskiej inteligencji, która się w tym samym czasie dzieje, co dzieje się zbrodnia katyńska. Więc pytanie historyków jest takie, czy one były skorelowane, czy było jakieś porozumienie pomiędzy służbami radzieckimi, służbami niemieckimi, żeby w tym samym czasie wystąpić przeciwko polskiej inteligencji na dwóch terytoriach okupowanych tak naprawdę. Więc to jest też taki punkt, myślę, że do rozważenia, a jeżeli chodzi o samo odkrycie zbrodni, to myślę, że kolega chyba jest dużo lepiej przygotowany w tym zagadnieniu niż ja.
Tu dosyć długo odpowiadałem na niektóre pytania, więc ja tu powiem krótko. Niemcy po informacjach od miejscowych Rosjan antykomunistycznie nastawionych, no będących też ofiarami, prawda, choćby rozkułaczania, tak, bo to niewątpliwie. To nie jest tak, że ci Polacy, którzy tam docierali, nie wiemy ile z tego to są legendy. No możemy w wypadku niektórych tych historii uznać je za wiarygodne, ale no ta bodajże najbardziej jednak chyba znana to jest Edwarda i Zbigniewa Koźlińskich, tak, jak wiemy, oni mieli tam dotrzeć, no i zobaczyć tam według relacji, właściwie Edward Koźliński to miał nawet jeszcze niezakopanych część ciał zwłok widzieć, ale my wiemy, że one nie wywołały żadnego ciągu przyczynowo-skutkowego. Później są oczywiście ci z tego pociągu, tak, roboczego, niemieckiego, Polacy. Oni oczywiście mogli być w Lesie Katyńskim, to nie ma wątpliwości, tak, są tu przesłanki, tam postawili krzyże, ale przecież oni nie mogli dokonać, nawet zapuścić jakiejś takiej poważniejszej sondy, tak, w ziemię, to co później Niemcy zrobili i skali tej masowości tej zbrodni ocenić, więc to jest co innego stwierdzenie, że zabito, prawda, no, że zabito jakichś, prawda, polskich obywateli, czy nawet, prawda, wojskowych, a stwierdzeniem, że dokonano tam masowej zbrodni. No to po prostu te doniesienia, które one tam mamy przesłanki, że już wcześniej tam próbowali zainteresować ci Rosjanie, tak jak no, choćby Krivozersow, słynny Niemców, z różnych względów to pewnie ich nie za bardzo wówczas interesowało, nawet możemy wiedzieć z jakich, ale oni dotarli, krótko mówiąc, w lutym 1943 roku już z informacjami, prawda, do tych oficerów niemieckich, którzy się tym zainteresowali. I, no i pada ta decyzja o zapuszczeniu, prawda, sąd. No, mamy marzec 1943 roku, no po czym mamy już te ogłoszenie rewelacji, tak? Więc oczywiście odkrycie nie nastąpiło ani 11 kwietnia, ani 13 kwietnia, to było poinformowanie świata, ale odkryli po tych informacjach to Niemcy. No to oni jednak rozkopali, krótko mówiąc, te doły śmierci i stwierdzili, że tam leżą polscy oficerowie w wielkiej masie. Także tutaj no, nie ma wątpliwości, że Niemcy, prawda, no, z tej straszliwej, złowrogiej roli, jaką odegrali w II wojnie światowej, tak, jako agresor między innymi na Polskę, jako kraj, który się odpowiada za wielkie zbrodnie, no to w tym wypadku przyczynili się po prostu do odkrycia prawdy. To ta ekshumacja niemiecka, no później się włącza Komisja Techniczna Polskiego Czerwonego Krzyża, ale dokonują tutaj tego zasadniczego działania Niemcy. Mają swoje cele, ale to ujawniają prawdę. No można powiedzieć, że to jest spekulacja. To tutaj jako historyk zawodowy nie będę tutaj spekulował, co by było, gdyby wtedy tych dołów śmierci w Lesie Katyńskim nie odkryto, tego jednego tak naprawdę miejsca i tego koronnego dowodu, że zbrodnia została dokonana, czyli zwłok. No ale nie będę tutaj gdybał. To było jakby bardzo niewątpliwie ważne dla sprawy katyńskiej. No później tak naprawdę ten kolejny przełom wiedzy, no to proszę Państwa, jest tak naprawdę przekazanie na początku lat, no to pierwsze tam 89, ale w gruncie rzeczy na początku lat 90. dokumentów, prawda, już w związku z rozpadem Związku Sowieckiego, operacyjnych NKWD, ale przede wszystkim w 1992 roku, tak, tej słynnej teczki numer 1 z decyzją biura politycznego KCW-KPB. No tak naprawdę nic bardziej, można powiedzieć, nic ważniejszego od tego niemieckiego odkrycia z kwietnia 1943 roku aż do tego momentu nie udało się dokonać. I poza oczywiście taką oczywistymi takimi logicznymi, prawda, co się mogło stać, prawda, z polskimi oficerami, że skoro tu zostali wzięci do niewoli, nigdzie jakby, krótko mówiąc, się nie pojawili, tak, wbrew wielu, prawda, tutaj dezorientacyjnym, prawda, bajeczkom, no już krótko mówiąc, tak, Stalina choćby o ucieczce do Mandżurii, no to było, to logicznie wynikało, że także zginie w Związku Sowieckim, ale tak naprawdę żadnych dokumentów, żadnych takich dowodów nie było aż do, no w gruncie rzeczy, do przełomu lat 80., 90., ale była ta ekshumacja z 1943 roku i to była kluczowa, zupełnie kluczowa sprawa.
No tak, ale właśnie paradoks polega na tym, że Niemcy odkryli prawdę, natomiast jakby dochodzenie do tej prawdy przez kolejne lata było niezwykle ciężkie. Do tego dochodziła dyplomacja, do tego dochodziła skomplikowana sytuacja frontowa. Sowieci jakby swoje działania dyplomatyczne, ale również poprzez komisję Burdenki podejmowała, prawda? Sprawa Katynia oparła się przecież nawet o Norymbergę, a mimo wszystko bardzo trudno było przekonać opinię publiczną do tego, że za zbrodnię odpowiedzialni są Sowieci. Najbardziej chyba daleko i głęboko poszli Amerykanie, powołując swoje kolejne komisje za sprawą chociażby Justyna Epsteina, przez działalność Artura Bisleyna, byłego ambasadora USA w Polsce, czy z doskonale panu znanego Johna Maddena, Roya J. Maddena. Dlaczego tak trudno było przekonać opinię publiczną do tego, że za Katyń odpowiedzialni są Sowieci? Dlaczego nakazywano milczeć świadkom, którzy będąc tam na miejscu, jak von Wliet, który raportował, prawda, po tym, co widział swoim amerykańskim służbom, i kazano mu milczeć. Kiedy Karski opowiadał o tym, też kazano mu milczeć. Dlaczego nie dano opinii amerykańskiej, brytyjskiej, chociaż Churchill był bardziej powściągliwy i uważał, że bliżej prawdy jest to, że za zbrodnie odpowiadają Sowieci.
Tutaj można takie dwa elementy wyróżnić. Oczywiście kto uwierzył w 43, że to Sowieci, a kto uwierzył, no tak naprawdę już od razu przecież w 43 temu kłamstwu sowieckiemu, że dokonali tego Niemcy. Później ono w styczniu mamy, 44 mamy ten komunikat Burdenki, ale to już wcześniej przecież ta wersja zaraz, od razu została tak naprawdę ogłoszona przez w ramach komunikatu, tak, Sowieckiego Biura Informacyjnego. Ta wersja nazwana później tym właściwym kłamstwem katyńskim, tak, że tej zbrodni rzekomo dokonali Niemcy. Była ta prawda, bo to nie była wersja, to była prawda, którą odkryli Niemcy, ale którą potwierdziła Komisja Techniczna Polskiego Czerwonego Krzyża, Międzynarodowa Komisja Lekarska, że zbrodni tej dokonali Sowieci. Jedni wierzyli w to, inni nie wierzyli, tak. No to oczywiście zależało od różnych czynników. No nie ma wątpliwości, że środowiska prosowieckie nie chciały w to po prostu wierzyć, bo takim było wygodniej, tak? Takim było wygodniej. My wiemy, że Polaków wielu w generalnym gubernatorstwie, a także no w wielu państwach Europy, gdzie była ta informacyjna akcja, no były szerokie kręgi, które były przekonane, że tego dokonali Sowieci. A drugi ten element to dlaczego Anglosasi, którzy w gruncie rzeczy przecież też doszli do wniosku, że musieli tego dokonać Sowieci. No to wiemy, jest słynny przecież raport O'Malley'a, to brytyjski, ale przecież mniej znane raporty brytyjskiego oficera łącznikowego przy armii Andersa, Henry'ego Szymańskiego, który no, przekazał takie informacje w 1943, które, no, do których tak naprawdę, to oczywiście to jest wywiad, ma swój system tak przekazywania, przekazuje informacje, to potem mają właściwie inni wyciągnąć, ale tam już te tak naprawdę te wnioski były jakby nawet już w tych raportach, bo te fakty były tak oczywiste, no i że dokonali tego Sowieci. My wiemy, że to docierało oczywiście do władz w Stanach Zjednoczonych, a wyciszali to Anglosasi, no bo oczywiście realizowali politykę porozumienia ze Związkiem Sowieckim. Najpierw to była polityka, oczywiście wiązała się z II wojną światową, była obawa, że będzie powtórka pokoju brzeskiego z pierwszej wojny, separatystyczny pokój z Sowietami, no i w związku z tym, prawda, nie należy atakować Sowietów, bo tu, prawda, to Niemcy wbijają klin w tą koalicję antyhitlerowską. Ale proszę Państwa, tu się często ignoruje, że przecież ta polityka była kontynuowana dokładnie po lądowaniu w Normandii. Co więcej, ona była po maju 45 roku, po zakończeniu tak wojny, II wojny światowej w Europie, i tak zresztą tu również po zakończeniu wojny, tak, tak na Dalekim Wschodzie. No do zakończenia wojny na Dalekim Wschodzie można jeszcze mówić o jakichś względach strategicznych. Ta komisja amerykańska działająca w 1952 roku to dochodziła, tak, że strasznie krytycznie to potraktowała te starania amerykańskie, prawda, jeszcze o włączenie się Sowietów do wojny przeciwko Japonii, bo stwierdziła, no, że to już zupełnie po nic nie było, prawda, Stanom Zjednoczonym potrzebne, a tylko Sowieci jeszcze wyciągnęli, prawda, z tego korzyści. A to też było brane jako argument, żeby iść na rękę Sowietom. No ale powiedzmy, że w 1943 roku jasne, że były te zmagania z Niemcami. Później po wojnie ten wzgląd nie był, już nie był istotny. Ale proszę Państwa, no Stany Zjednoczone, przede wszystkim oczywiście Franklin Delano Roosevelt, ale również to przynajmniej do pewnego momentu jednak tutaj Trumana polityka, ale przede wszystkim to koncepcja Roosevelta, to była koncepcja ułożenia całego światowego ładu w oparciu o sojusz ze Związkiem Sowieckim. To była koncepcja, no tak choćby określana przez nich samych, tak, Amerykanów jako trzech policjantów, tak, rooseveltowska koncepcja trzech policjantów świata, tak, no to wiemy, ta wielka trójka, później czterech policjantów, no i tu miał być Związek Sowiecki, no po prostu on miał pełnić kluczową rolę w tym ładzie światowym, więc no w tym momencie jakby jego atakowanie oczywiście kompletnie się w polityce nie mieściło, tak. Później wiemy, że jest zmiana, no, Komisja Madena powstaje kiedy, tak, powstaje, no oczywiście już mamy, prawda, triumf komunistów w Chinach, który no trzęsienie ziemi wywołuje w Stanach Zjednoczonych, a następnie no, mamy wojnę koreańską, tak, i i stąd, prawda, w 1951 roku powstaje komisja w Stanach Zjednoczonych, która bada sprawę katyńską. W 1952 roku ta sprawa rzeczywiście tam zostaje mocno nagłośniona. Nawet są lekcje w szkołach zakończone quizem, kto dokonał zbrodni katyńskiej, nawet takimi pytaniami.
Postawić w Warszawie.
Tak, tak. A Brytyjczycy dlaczego wtedy się odmówili pomocy? Odmówili pomocy. Pomocy oczywiście udzielał polski rząd na wychodźstwie, udzielał rząd zachodnio-niemiecki, tak. No, komunistyczne to jest oczywiste, że odmówiły, ale odmówił rząd brytyjski. Był poproszony, tak. Był. Oczywiście nie na szczeblu, żeby nie było to z podpisem, prawda, Churchilla czy Edena, ale oficjalnie tak naprawdę ta odmowa padła. No dlaczego? No właśnie dlatego, proszę Państwa, że był drugi rząd Churchilla i Antony Eden był tak w rządzie, tak? Czyli po prostu no, ludzie, którzy odpowiadali wcześniej za zatajanie tej zbrodni, tak? No więc tutaj to było zupełnie Brytyjczykom nie na rękę. No i to jest oczywiście ta geneza. No, genezą było to poświęcenie, prawda, tych sojuszników w Europie Środkowej na czele, znaczy sojuszników, no wtedy tym sojusznikiem tak realnie wtedy to była Polska przede wszystkim, tak, która konsekwentnie walczyła przeciwko Niemcom, tak, jeśli chodzi o państwa środkowoeuropejskie. Jak wiem, wiele w wojnie występowało po stronie niemieckiej, ale tutaj była Polska. No Stany Zjednoczone ją tutaj poświęciły. Bardzo kongresmeni to w 1952 roku surowo ocenili, no nie tylko pod kątem etycznym, ale pod kątem politycznym, że to była polityka zła, bo po prostu dano wyciągnąć owoce zwycięstwa Sowietom, ale zwycięstwa, które w dużej mierze jednak zostało odniesione przez Anglosasów, tak, a główne owoce wyciągnęli Sowieci z II wojny i że również właśnie no, błędne było wyciszanie takich faktów dotyczących postępowania władz sowieckich, choćby z tego powodu, że to oczywiście demobilizowało no, opinię zachodnią przed zagrożeniem komunistycznym, które potem no, tak gwałtownie spadło, prawda, to szczególnie to jest ta utrata Chin, wojna koreańska. No, w tym momencie to naprawdę się obawiano, że ten komunizm może zatriumfować w skali globalnej. No, tutaj byli zepchnięci, tak naprawdę no, ten Zachód był zepchnięty do głębokiej defensywy i wtedy żałowali, że taką tutaj politykę prowadzili, ale jak wyjaśnienie mamy, no wyjaśnienie mamy, tkwiło ono w tej koncepcji budowy światu, ładu powojennego ze Związkiem Sowieckim. Mm-hmm.
Porozmawiajmy na koniec jeszcze trochę o pamięci, ale tu już w PRL-u niezwykle trudno było funkcjonować rodziną osób zamordowanych, oficerów zamordowanych w Katyniu i w innych miejscach. Każda wzmianka o Katyniu, każda informacja, każde jakby podważenie oficjalnej wersji o morderstwie przez Niemców groziło chociażby wieloletnimi karami więzienia, szczególnie w okresie lat 45-56. Skazano chociażby na takie ojca Tadeusza Ruska, księdza Leona Musielaka. Jedna z nauczycielek w Gdyni, Maria Odyniec, została skazana na 5 lat, a Zofia Dwornik również została skazana na 5 lat. Jej członkowie jej rodziny przecież również zginęli w Katyniu. Jak funkcjonowały rodziny? Tak patrzę na pana doktora Artura Ochała.
Pamiętajmy o tym, że ta większa część tych rodzin zaliczyła wcześniejsze wakacje w Kazachstanie i zsyłce, tak? Mhm. Więc oni już doświadczyli, że tak powiem, funkcjonowania państwa radzieckiego i doskonale sobie zdawali z tego sprawę, że pewnych rzeczy się nie mówi. Pewnych rzeczy nie mówi się przy dzieciach, pewnych rzeczy dzieci nie mogą mówić w szkole, a więc nastąpiła edukacja, żeby przemilczać wszystko to, co dotyczyło, że tak powiem, funkcjonowania Związku Radzieckiego, a tym bardziej dotyczących zbrodni katyńskiej, a więc członków ich rodzin, którzy zostali zamordowani tak naprawdę. Więc dzieci uczono już tego, żeby o tych rzeczach nie mówić w szkole, nie mówić głośno w otoczeniu, wśród rówieśników, po to, żeby te rzeczy nie docierały do organów bezpieczeństwa, gdyż to groziło. Pamiętajmy o tym, że organy bezpieczeństwa także dążyły do tego, żeby zlikwidować wszelkie dowody dotyczące tej zbrodni, a więc także korespondencji obozowej, że w wielu wypadkach listy obozowe czy kartki obozowe były konfiskowane przy okazji przeszukań, przy okazji jakichś wezwań na komisariat czy do urzędu, po to, żeby te dokumenty po prostu zniknęły tak naprawdę z przestrzeni publicznej i żeby nie można było się powoływać, że dana osoba przebywała w obozie i z tego obozu nie wróciła tak naprawdę, tak. Temu służył cały system fałszowania tak naprawdę historii, a więc wpisywania chociażby dzieciom miejsca urodzenia Związek Radziecki, tak, a nie konkretnych miejsc, i to też służyło temu, żeby zacierać wszelkie ślady odnoszące się do funkcjonowania tych rodzin właśnie na kresach wschodnich II Rzeczpospolitej. Oczywiście ja pamiętam swoje doświadczenie związane jakby bardzo pośrednio. Moja rodzina nie doświadczyła jakby zbrodni katyńskiej, ale kiedy byłem młodym studentem, byłem na drugim czy trzecim roku, kiedy wracałem wieczorem do domu, zatrzymałem patrol milicji wtedy. To była godzina 11 i ci milicjanci mieli taki chyba swobodniejszy wieczór czy coś tam. Zobaczyli moje legitymacje studenckie, że jestem studentem historii i zaczęli mnie pytać, jak to było z tym Katyniem. I ja przyznam szczerze, że to był przełom lat 80. i 90. i miałem obawę, czym się dla mnie to skończy. Już w zasadzie mówiło się oficjalnie o tym, że była zbrodnia katyńska, że był to udział Rosjan, ale czułem taką obawę, czym dla mnie, dla młodego człowieka, studenta historii, może się skończyć takie rozpytanie tak naprawdę, tak? Mhm. Więc myślę, że przez wiele, wiele powojennych lat i nie tylko tych czasów stalinowskich była duża obawa, nie tylko wśród członków rodzin katyńskich, tak, żeby mówić oficjalnie o tej zbrodni, ale także wśród społeczeństwa tak naprawdę polskiego, żeby tego nie artykułować zbyt głośno i nie podnosić, że jednak to była zbrodnia dokonana przez władze radzieckie tak naprawdę. I dopiero myślę, że po 89, kiedy już wiedzieliśmy, że Rosjanie wyjdą z Polski, zaczęto do tego wracać i ta zbrodnia ujrzała, że tak powiem, światło dzienne.
Panie doktorze, co przywiózł Borys Jelcem w 92 roku do Polski? Jak bardzo wpłynęło to na tę wiedzę na temat tej zbrodni dla nas dzisiaj i czego jeszcze brakuje? Czego brakuje do tej pełnej wiedzy na temat całości?
Tak, nie bezpośrednio on, ale tak, mm-hmm. tak w ogóle. No tak. Niewątpliwie ten okres tak jelcynowski, on się wyróżniał, jeśli chodzi o właśnie udostępnianie tych dokumentów po prostu dotyczących zbrodni sowieckich na plus, tak. W 1992 roku zostały przekazane potwierdzone kopie, bo oczywiście żadne oryginały dokumentów nie są przekazywane ze Związku Sowieckiego, nie były, czy później nie są z Rosji, tak, to jest jasne, to my dysponujemy kopiami, chociaż do różnych dokumentów wgląd w historycy mieli, tak, w archiwum w Moskwie, ja choćby do tej komisji NKWD, NKGB przygotowującej ten podkład, prawda, pod komisję Burdenki, która działała, czy samego Burdenki. Natomiast w 1992 roku została przekazana teczka specjalna i to była teczka, w której zgromadzono, gruba teczka, ale to, w której zgromadzono najważniejsze dokumenty dotyczące zbrodni katyńskiej. Przede wszystkim tą notatkę słynną Berii, na której później złożyli te zamaszyste podpisy, przede wszystkim Stalin, prawda, ale też Mołotow. Tam w wypadku niektórych członków Politbiura, prawda, to była notacja sekretarza Rzeza, tak, na przykład Kaganowicz, tak, tam było, my wiemy, że to też Mikojan, ale to już Kalinin, to już są. To już kwestia, byśmy się cofnęli do tego mechanizmu podjęcia przez biuro polityczne. Wiemy, że Chruszczow nie był wtedy obecny, tak? To jest w ogóle duża zagadka. Kto wiedział? Członek biura politycznego, Chruszczow był członkiem biura politycznego, a nie był obecny wtedy w Moskwie. Ale Beria nie był członkiem biura politycznego jeszcze wtedy wówczas, co ciekawe. Ale członkowie biura politycznego oczywiście musieli wiedzieć o tym, to wszyscy. Beria to jasne. Natomiast ten kluczowy dokument, no, on pokazał, że ta zbrodnia została popełniona na podstawie decyzji najwyższych władz. Tam były dalej, proszę Państwa, tam był po prostu no, fragment protokołu, tak to trzeba powiedzieć, tak? Taki wyciąg decyzji z protokołu, tak? gdzie była ta decyzja katyńska. To jest mniej więcej powtórzenie tego, co jest w notatce. Przepisano to i to była ta właściwa, tak? To był taki spis wyciągów, taki wyciąg z decyzji biura politycznego za dany okres. To było tam punkt, to był 140, prawda, czwarty, tam nad nim to była decyzja dotycząca jakichś tam lokomotyw czy czegoś takiego, tak? Ale to była ta kluczowa decyzja i również wyciąg wykonawczy z 1940 roku dla Berii, tak, gdzie była ta cała decyzja, no, którą on miał wykonać. To mniej więcej było powtórzenie w niej to, co jest w tej notatce, tak. Ta notatka jest najbardziej znana, bo są te podpisy też bardzo takie, tak, można powiedzieć, bardzo plastyczne, tak powiedzmy.
Ikonograficzne.
Ale tak. Ale ten wyciąg, prawda, był już tą podstawą do wykonania dla Berii. Tam treść była mniej więcej to, co w notatce. I no, w warunkach sowieckich biuro polityczne, partyjne ciało, ale dekretowało bezpośrednio do wykonania ministerstwom, tak, więc tu dostał po prostu z biura politycznego. Wiemy, kto za zbrodnię odpowiada, w której oczywiście byli wszyscy najwyżsi przedstawiciele również organów państwowych, tak, sowieckich, to już nie będę wymieniał, prawda, ale i premier i oczywiście no Kalinin, który właściwie można w kategoriach zachodnich tak określać jako prezydenta, tak, i tak dalej. Co tam było jeszcze, proszę Państwa? Tam była no między innymi słynna notatka Aleksandra Szelepina do Nikity Chruszczowa, tak, z 1959 roku, w której on proponuje zniszczenie akt katyńskich z wyjątkiem, no i tam mamy wymienienie między innymi z wyjątkiem protokołów trójki, która tam no, miała te listy, wiemy, że ona w decyzji jest, tak, Mierkułow, prawda, Kobułow, tak, oni są tam wymienieni i nie dysponujemy tymi dokumentami. No ta notatka jakby reasumowała, co się stało w ramach zbrodni katyńskiej, tak, czyli potwierdzała, że to było łącznie zbrodnia i na jeńcach, i na więźniach, podawała, prawda, te miejsca zbrodni. Tam akurat tutaj nie do końca dokładnie Szelepin wymieniał, bo się głównie w wypadku jeńców obozami posługiwał, ale przede wszystkim podawała, prawda, że również wykonano zbrodnie wobec więźniów i pada ta liczba, no, którą my się tak naprawdę na tej podstawie uważamy za tą liczbę ofiar z więzień. To on wymienił, prawda, tę liczbę tych ponad 7300 zamordowanych w tej notatce. Ta notatka była odręczna, to już był zupełnie wyjątkowy taki poziom tajności w praktyce sowieckiej, żeby nawet maszynistka tego nie... To przecież były no już najwyższego zaufania osoby, tak, nie widziała. Nie mamy żadnych przesłanek, dowodów, że to zostało wykonane i że zniszczono te dokumenty, tak. Także my nie wiemy na przykład, czy teczki osobowe ofiar są w związku z w Rosji nadal, czy nie są, ale wiemy tam, że były też dokumenty, no, które miano wyłączyć z tego zniszczenia. No wiemy, że później jednak listy dyspozycyjne, na przykład, prawda, jeńców z trzech obozów do dyspozycji zarządów, prawda, obwodowych NKWD, czyli na śmierć, te listy się zachowały, bo na ich podstawie rekonstruujemy już to personalnie, prawda, te listy ofiar. No ale ta notatka ma kapitalne znaczenie. Tam były, no były też późniejsze te dokumenty, no, potwierdzające zapoznanie się przez kolejnych sekretarzy, później generalnych, później pierwszych sekretarzy Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego, bo to było w specjalnym sektorze archiwum KC, no, najpierw WKPB, później Komunistycznej KPZS, tak, Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego. To miał mi do tego dostęp tylko pierwszy sekretarz i tam mamy tam adnotację, prawda, Andropowa, tak, wiemy, że się zapoznał. Później po śmierci przejmował to na następny pierwszy sekretarz. Ale mamy tam też te dokumenty, prawda, które na przykład no, jak zareagować, prawda, na podjęcie sprawy katyńskiej w 70. latach Wielkiej Brytanii. Ta słynna sprawa postawienia pomnika przez głównie za sprawą Polonii. I tam mamy, prawda, że biuro polityczne podjęło decyzję, co z tym zrobić. Później te dokumenty dotyczące, prawda, tego kwestii ujawniania, tak, czyli przyznania się w 89. Także zupełnie te fundamentalne dokumenty, które pokazują, że tam również wiemy, jak możemy otworzyć jak przepakowywano ten pakiet, tak, bo on miał też jakby swoją historię. Najpierw były te pierwsze dokumenty, później dokładano te późniejsze, ale najważniejsze to, co jest tam, to niewątpliwie ta decyzja biura politycznego KCW KPB z 5 marca 1940 roku, no, skazująca na śmierć te ofiary, te przyszłe ofiary zbrodni katyńskiej, pokazująca, kto tą decyzję podjął.
Proszę Państwa, zbliżamy się do końca naszego spotkania. Ja tylko zachęcę Państwa jutro do kupna Kuriera Szczecińskiego. Tam nasza wkładka Kurier Historyczny IPN, drugi numer, między innymi z tekstem dla pana doktora Witolda Wasilewskiego. Tak jak obiecaliśmy również i będziemy obiecać pewnie przy następnych spotkaniach, z tyłu u pani Katarzyny są do zakupu książki nasze. Każda zakupiona książka, do tej książki dostaną państwo kolejną wybraną przez siebie książkę gratis. I można również obejrzeć tutaj wystawę, którą państwo widzą, Świat zgładzony w Katyniu. Jeśli państwo mają jakieś pytania do naszych gości, to zachęcam teraz do zadawania pytań.